Nowa zmiana trendów. 18 sierpnia 2009. Kryzys pobudził ekonomistów, socjologów, kulturoznawców w Stanach Zjednoczonych do myślenia, jaką drogą iść dalej. Propozycją nowego paradygmatu rozwoju jest scenariusz społeczeństwa postnaukowego. Koniec nauki wieszczono już od dawna. Jakiś czas temu spory rezonans intelektualny wywołała książka Johna Horgana The End of Science. Finding the Limits of Knowledge in the Field of Scientific Age. Znalazły się w niej rozmowy z wybitnymi przedstawicielami nauk ścisłych i przyrodniczych, sceptycznych co do ciągłego rozwoju nauki. Moda na endyzm pojawia się co jakiś czas i potem ustępuje wraz z jakimś przełomowym odkryciem czy wynalazkiem. I nie byłoby na czym zatrzymywać uwagi, gdyby nie pewien nurt refleksji, który jest czymś nowym, odświeżającym myślenie, każącym się zastanowić, w jakim kierunku może podążać rozwój w cywilizacyjnych centrach świata i co z tego wynika dla kultury i edukacji na wszystkich poziomach. Chodzi właśnie o kierunek myślenia, który wieści nadejście społeczeństwa postnaukowego. Analogia do społeczeństwa postindustrialnego nasuwa się sama. Tak jak jedno zapowiadało zmianę paradygmatu rozwoju, tak drugie ma otwierać nowe azymuty. S. 155716 ruchomy cel. Główną ramą konceptualną jest tu założenie, że rozwój nie może się dokonywać na jednej podziałce. Doganianie przodujących jest pościgiem za horyzontem. ZSRR dogania USA w osiągach ilościowych ekonomii przemysłowej, a w międzyczasie nastąpiła zmiana dyscypliny. Z. Twardych dźwigni rozwoju na miękkie postindustrializm, technologie informacyjne i sieciowe, wysoko kwalifikowane usługi, offshoring, outsourcing, marketing i zarządzanie marką, produkcja wiedzy, laboratoria, innowacje technologiczne, energia, przede wszystkim elektryczna, wykorzystywana wcześniej do napędzania czy przetwarzania siłowego, służy w coraz większym stopniu przetwarzaniu intelektualnemu. Oznacza to przejście z przemysłowego przetwarzania fizycznych obiektów przyrody na przetwarzanie kognitywne, naukę i nowe technologie. Wiele wskazuje na to, że zaczyna się kolejny cykl rozwojowy i związana z tym zmiana dyscypliny. Oparcie się na naukach ścisłych i nowych technologiach nie jest końcem historii, finalnym paradygmatem. Stąd postulat, aby USA przeszły ku nowemu paradygmatowi. Wcale nie muszą opierać swej przyszłości na własnych innowacjach technonaukowych i inżynieryjnych w wielu dziedzinach, bo to mogą robić tanio nowe potęgi ekonomiczne. Chiny, Indie i Indie, które mają zdolne kadry, wykształcone m.in. na amerykańskich uniwersytetach. Taki postulat formułuje Christopher T. Hill w książce The Post-Scientific Society Nation La Academy of Science, USA 2009, pisząc: choć nauka i technologia będą odgrywać nadal istotną rolę jako źródła innowacji, to jednak krytyczne składniki kontynuacji sukcesu cywilizacyjnego USA pochodzić będą z innych dziedzin. Dlaczego? Otóż koszt tworzenia technologii, odkryć, wynalazków systematycznie spada w skali globalnej. Badania podstawowe w zakresie biologii, chemii, fizyki, zaawansowanej inżynierii, zwłaszcza materiałowej, będą oczywiście rozwijane, ale stracą relatywnie na znaczeniu jako decydujący czynnik innowacyjności. Te innowacje można coraz taniej kupić albo wykorzystać już istniejącą wiedzę w zakresie badań podstawowych do tworzenia innowacji nowego typu. Produkcja wynalazków staje się coraz bardziej uprzemysłowiona, taśmowa. Liczyć się będą innowacje innego charakteru, decydujące o bogactwie i przywództwie cywilizacyjno-kulturowym. Rosnąć będzie waga innowacji w zakresie nauk o człowieku i społeczeństwie oraz związanych z tym technologii kulturowych. Kluczowa staje się umiejętność badania coraz bardziej zaawansowanych innowacji technologicznych pod kątem potrzeb konkretnych jednostek, społeczności, grup społecznych, kultur i różnych innych zbiorowości. Największe korporacje, jak Walmart, FedEx, Dell, Amazon, Microsoft, Cisco, urosły w sile nie dlatego, że dokonały odkryć w fizyce, biologii molekularnej, biomedycynie czy chemii, lecz dzięki innowacyjności w zakresie ludzkiej pracy i praktyk organizacyjnych dokonywanych w radykalnie nowy sposób dla stworzenia potężnych innowacji technokulturowych w sieci Google, YouTube, eBay, Facebook i wielu innych. Nie trzeba było inwestować w badania podstawowe. Dwaj studenci o relatywnie niewielkiej wiedzy matematycznej stworzyli potężny algorytm Google wart w szczytowym okresie 150 miliardy. Wystarczyła im wiedza logiczno-matematyczna na poziomie magisterskim Master of Science. Radykalnie obniża się wieku wynalazców w zakresie technologii sieciowych. Wynalazki są coraz częściej dziełem bardzo młodych ludzi, dzieciaków. Dlatego tak ważny jest wolny dostęp do wiedzy dla młodocianych innowatorów, którzy nie mają środków, aby nabyć wartościową wiedzę. Wiedza pozyskana w odpowiednim czasie może odmienić czyjeś życie, zadecydować o szansach, S. 155717 Nowe przemysły. W 1950 rok. Najbardziej dynamiczne firmy działały w przemyśle przetwórczym i surowcowym. Ford, Standard Oil, General Electric, General Motors. Dziś są to już zupełnie inne nazwy. Time Warner, Disney, Bertelsmann News Corporation. Kultura i wiedza to obecnie największy biznes. Ten sektor rośnie najszybciej. To są nowe przemysły, kultury, informacji i wiedzy. Są one domeną jednostek wyposażonych w umiejętności i zdolności twórcze, które menedżerowie i technolodzy potrafią przekuć w produkty rynkowe. Ich ekonomiczna wartość wypływa z kultury i łups intelektualnych cech i własności twórców. Te produkty biorą się z umiejętności i talentów, które tworzą potencjał przysparzający bogactwa, zajęci stałej pracy przez generowanie własności intelektualnych. Są to dobra, które łączą potrzebę działania ekonomicznego i osiągania zysku z wymogiem twórczości. Jest to zarazem część kultury i część ekonomii, stąd rozdzielanie jednej od drugiej staje się coraz bardziej umowne. Można wręcz zadać pytanie, jaka jest autonomia kultury względem ekonomii w sytuacji, gdy obie działają na jednej podziałce, w jednym środowisku wyznaczanym przez pieniądz, technologię, globalizację i konsumpcję. Liczy się nie tyle specjalizacja, co integracja, synteza, design, wyobraźnia. To są silniki tworzenia, engine of creation, by użyć określenia Rica Drexlera z jego znanej książki o nanotechnologii. W społeczeństwie postnaukowym tworzenie bogactwa i miejsc pracy będzie bazować na innowacjach i nowych ideach spoza nauk przyrodniczych i inżynieryjnych. Będzie bazować bardziej na naukach społecznych i nauce o organizacji, sztuce, nowych procesach biznesowych, trafianiu w potrzeby konsumentów związane z produkcją niszową, specjalistycznych produktach i usługach nastawionych na jakość życia, atrakcyjnym designie, odwoływaniu się do indywidualnych gustów. Stany Zjednoczone, powiada Holly Stopherhill, znalazły się w sytuacji, w której w związku z ekspansją badań naukowych na kraje wcześniej w tej dziedzinie opóźnione, tracą przewagę komparatywną, a także konkurencyjną, bo ich badania są bardziej kosztowne na rzecz Chin czy Indii. Chcą odzyskać przewagę komparatywną, która płynie z bycia pionierem w danej dziedzinie. Dziś, zdaniem Holly Stopherhilla, należy już mówić przynajmniej o trzech poziomach technologii informacyjno-komunikacyjnych. W zależności od tego, na którym się funkcjonuje, osiąga się mniejszą lub większą przewagę komparatywną lub konkurencyjną, albo się jej nie osiąga wcale. Znak zapytania. I poziom podstawowy to nauka o materiałach do budowy hardware, przetwarzanie sygnałów cyfrowych. Algorytmika komputacyjna, zaawansowane metody pomiaru sygnałów, bio, audio, telemetria i tym podobne. Znak zapytania. I poziom pośredni, zaawansowana infrastruktura szerokiego pasma, wysoko wydajne komputery i serwery, urządzenia masowej pamięci i tym podobne. Znak zapytania. I poziom najwyższy, systemy informacyjne, wielkie systemy software, znak zapytaniowe, maszyny analityczne BI, CRM, CEM, data mining, produkcja multimedialna, content, inteligentne interfejsy, usługi software, znak zapytaniowe, wielofunkcyjna telefonia bezprzewodowa, software konsumpcyjny i biznesowy, sieciowe technologie wyszukiwawcze i tym podobne. Największa wartość dodana i generowanie bogactwa dokonuje się na III poziomie. Z dwóch powodów: kompetencji i kreatywności ludzi oraz relatywnie małej konkurencji ze strony otoczenia. Najnowszym przykładem kulturowego przetworzenia wiedzy algorytmicznej i matematycznej jest nowy typ wyszukiwarki semantycznej Q&A Wolfram Alpha, która ma ambicje być czymś więcej niż tylko wyszukiwarką, a mianowicie analitycznym silnikiem wiedzy. Computational Analytical Knowledge Engine. Google pracuje nad własną wersją Google Squared. Microsoft lansuje swój produkt Bing, znany pod roboczą nazwą Kumo. To kolejny dowód na to, że kluczowe innowacje o różnorakim przeznaczeniu konsumenckim, rozrywkowym, publicznym, administracyjnym, edukacyjnym nie będą powstawać w laboratoriach technoprzemysłowych, lecz w studiach, think tankach, internecie, atelier sztuki. S. 155718 Analityka kulturowa, innowacyjność, design, zaspokajanie coraz bardziej wysublimowanych potrzeb to jedna strona medalu. Drugą jest tworzenie nowego ładu informacyjno-komunikacyjnego, wpływanie na procesy w tej dziedzinie, zapanowanie nad rosnącą złożonością. Dlaczego tak ważne są technologie kulturowe w sieci? Ponieważ coraz więcej ludzkiej działalności przepływa przez sieć, co daje możliwość śledzenia trendów i domyślania się przyszłości. Dzięki technologiom cyfrowym rejestruje się coraz więcej ludzkiej codzienności, a w niej właśnie te trendy kiełkują i zataczają coraz szersze kręgi. Chodzi o technologię kontroli tych trendów, Obniżenie poziomu ich postrzegania i przewidywania ekspansji. Edwin Bendyk ampersand 945 średnik lfa i ampersand 911 średnik mega. Polityka NR23/2009. Stwierdza, że największe superkomputery są wprzęgane do analityki kulturowej, między innymi milionów zdjęć i filmów w cyfrowych archiwach. To interesuje wszystkich badaczy kultury, ale także polityków i biznes. Bez rozeznania trendów nie ma szans na jakąkolwiek kontrolę nad przyszłością, bo stanie się ona niezarządzalna smanegable, a obecny kryzys pokazuje, jak wielką cenę płaci się za niezarządzalność. Narastająca żywiołowo infomasa, którą Stanisław Lem nazwał bombą megabitową, nie jest już czymś, co straszy, a staje się żyznym złożem kultury, z którego można czerpać pełną myszką. Mówi się już nawet o kapitalizmie semantycznym, który czerpie z pokładów wiedzy, kultury, informacji tworzonych poza korporacjami i rynkiem, lokowanych w serwisach społecznościowych zwanych Web 2.0. Odwoływanie się do zbiorowej mądrości ma już swoją nazwę – softsourcing. Tak więc widzimy, że logika business intelligence rozszerza się na culture intelligence, a na końcu tej drogi znajdziemy się w social intelligence. Maszyny analityczne rozbrajają bombę informacyjną. Chodzi o opanowanie chaosu spowodowanego nadmiarem wolności w działaniach ludzi. Dlatego dąży się do algorytmizacji, narzucenia procedur, które uczynią działania ludzkie przewidywalnymi. S. 155 719 wyzwania dla edukacji. W Polsce toczy się dyskusja, jakich specjalistów kraj potrzebuje dla swej modernizacji. Słyszy się utyskiwania, że kształci się za dużo psychologów, socjologów, kulturoznawców oraz specjalistów w innych dziedzinach nauk społecznych i humanistyce, a za mało z nauk ścisłych i przyrodniczych widę. J. Schomburg-Jotter, inżynier czy kulturoznawca, na co powinna postawić Polska? Gazeta Wyborcza, 23 marca 2009. S. 25. Rząd funduje stypendia dla studentów uczelni technicznych i przyrodniczych. W świetle powyższych rozważań wydaje się, że jest to spór pozorny. Potrzeba jednych i drugich. Tych drugich nauki ścisłe, inżynieryjne, przyrodnicze, biomedyczne, zwłaszcza w dziedzinach, w których mamy jakiekolwiek szanse kooperowania i konkurowania ze światem. W obecnym stanie rzeczy mizerne nakłady na naukę. Nie da się w ogóle powiedzieć, czy uda się stworzyć potencjał badawczy przy kosztach niższych lub porównywalnych ze światem, zwłaszcza nowymi potęgami naukowymi. Być może taniej będzie kupić wyniki badań, a rozwijać te sfery twórczości, o których tu mowa. W raporcie rządowym Polska 2030, opracowanym pod kierunkiem MIN Michała Boniego, wyznaczone zostały cele. 25% studentów na kierunkach inżynieryjno-technicznych, 4% na badania i rozwój obecnie 0,5% oraz 40% naukowców zatrudnionych w sektorze prywatnym. To są pewne wskaźniki ilościowe. Tymczasem o wiele ważniejszy wydaje się wskaźnik jakościowy, a jest nim przygotowanie następnych generacji do rosnącego zapotrzebowania na innowacje, dzięki którym nowe pokolenie będzie zdolne uczestniczyć w tworzeniu nowych zasobów, w tym zasobów pracy. Rosnąc będzie zapotrzebowanie na innowatorów, ponieważ o pozycji konkurencyjnej, jakości wytwarzania, atrakcyjności produkowanych dóbr decydować będzie nie tylko wzrost wydajności, czyli lepsze wykorzystanie istniejących zasobów, ale także, a może przede wszystkim, wzrost innowacyjności, czyli nabywanie nowej wiedzy i umiejętności.